Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego, też przyjechał na kongres G2. Dzień dobry panu.
Dzień dobry. Jesteśmy się przy śmietniku, ale nie, generalnie to żartujesz trochę, ale jest bardzo... Pozdrawiamy z Wrocławia.
To prawda, gorąco pozdrawiamy z zimnego Wrocławia. Twoje zadanie, jakie jest tutaj dzisiaj we Wrocławiu?
To jeszcze pozdrowię wszystkich taksówkarzy, którzy słuchają Radia Wnet, z którymi ja jeżdżę bardzo często.
I słuchają, to my też dołączymy się do tych pozdrowień.
Teraz już pozdrowień. Ja dzisiaj, jak i na ogół, zajmuję się energetyką. Mamy panel o cyfryzacji, o połączeniu sektora energetycznego z sektorem IT i o tym, jak ten świat będzie wyglądał w następnych dekadach.
A skąd my to możemy wiedzieć? Teraz weszliśmy w epokę sztucznej inteligencji, weszliśmy w czas zupełnie nieprzewidywalny.
To wynika z tego, że cały system, jakby rewolucja technologiczna, która następuje, nie może się odbyć bez cyfryzacji, dlatego że ten popyt i podaż na energię, czyli to, że energia jest konsumowana w jakiejś fabryczce czy w naszych domach, ten popyt i podaż ma się przecinać jak najbliżej siebie. Czyli nie budujemy w następnych dekadach wielkich, nie tylko, wielkich fabryk prądu na dużych polach, tylko staramy się energię wytwarzać lokalnie w poszczególnych gminach, powiatach i tam ją też konsumować.
I najlepsza technologia, którą zastosujemy, to ma być ta fotowoltaika, czy malutkie elektrownie atomowe, które umieścimy we własnych piwnicach, jeśli je mamy?
Przydomowe elektrownie atomowe, bardzo dobry pomysł. W energetyce tej przyszłości nie ma jednego dobrego rozwiązania. To nie, jakby zmieniamy sposób myślenia o tym, jak będzie napędzany nasz świat, zarówno w transporcie, jak i w ciepłownictwie, jak i elektroenergetyce. I nie ma jednego dobrego rozwiązania. Sama fotowoltaika na dzisiaj, same elektrownie atomowe, które będą budowane, czy są budowane, czy małe, czy duże, to nie jest coś, co zmieni świat. Dzisiaj nie będzie jednego rozwiązania na pewno.
A czy nie jest tak, że cała doktryna zielonej transformacji jest pułapką, w którą wpada człowiek, czy wpada ludzkość, czy może mniej wpada Europa?
No, Europa chyba najbardziej wpada, bo Europa miała taki pomysł, że będzie takim hubem, będzie wiodąca, jeżeli chodzi o postęp i będzie dostarczała technologii, cały świat je będzie kupował. A zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie powiedzieli, dobra, no to robimy transformację energetyczną, będziemy jeździć innymi samochodami, nie dieslowymi i tak dalej, ale też zrobimy własne technologie. No i okazało się, że tutaj nie ma Europa jakiejś specjalnej przewagi jeszcze, ale też nie widać, żeby ona nastąpiła.
To jest tak, że my do tej transformacji energetycznej przystępujemy po pierwsze z dogmatami, a po drugie z góry, czyli centralnie sterowana transformacja energetyczna. To, co centralne sterowanie kiedyś w Polsce Ludowej źle się skończyło, w Europie też tak samo się skończy?
Co się może nie udać. Od 24 lutego zeszłego roku okazało się, że cała polityka energetyczno-klimatyczna oparta o gaz rosyjski, tani gaz trafiający przez dwie rury, czy cztery w zasadzie formalnie, ale dwa Nord Streamy do na teren Niemiec, nie jest dobrym pomysłem i przez ostatnie półtora roku następuje przeflancowanie, że tak powiem, części niemieckiego na przykład przemysłu na alternatywy nierosyjskie, ale to też niesie konsekwencje w transformacji, więc jest bardzo duże ryzyko zarządzania tak gigantycznych zmian, które wchodzą nie tylko w energetykę, ale wchodzą w rolnictwo, w każdy element naszego życia, kiedy to jest zaprogramowane z góry, niektóre rzeczy się nie udadzą i Unia będzie miała trochę, że tak powiem, w cudzysłowie krwi na rękach.
Jestem ofiarą propagandy czasów Gierka. Czarne złoto odmieniane przez wszystkie przypadki, energetyka węglowa. Czy odejście od tej energii, przepraszam za takie fundamentalne pytanie, ale odejście od tej energetyki węglowej, która ma nastąpić ewolucyjnie, ale dosyć szybko. Czy to z punktu widzenia polskiego systemu energetycznego może się udać i czy ma sens?
No to się już dzieje. Też wielokrotnie z tobą i z Łukaszem o tym rozmawialiśmy. Mamy dwie elementy. Sektor wydobywczy i wydobycie węgla kamiennego w Polsce spada na łeb, na szyję 2-3 punkty co roku przez ostatnie 30 parę lat.
I import węgla wzrasta, przypływa... No to, tak? To właśnie tutaj tego sensu nie widzę.
Dlatego, że cały czas mamy moce wytwórcze na węglu kamiennym. I samo wydobycie węgla kamiennego nie emituje CO2, emituje metan, jak już też o tym osobną rozmowę można zrobić, ale samo spalanie tego importowanego węgla jest emisyjne i płacimy za to jako odbiorcy energii.
Płacimy za to, bo takie są przepisy i takie jest prawo. Gdybyśmy nie płacili, to energia z węgla byłaby energią najtańszą.
Szczególnie z węgla brunatnego. Natomiast nawet jakbyśmy nie byli w Unii Europejskiej, to jakaś forma otagowania czy o naklejkowania zielonymi naklejkami produktów, które by z Polski były eksportowane na przykład na teren Unii Europejskiej i tak by była, bo większość krajów zachodnich, większość naszych sojuszników po pierwsze nie ma takiego problemu z emisyjnością, po drugie będzie tego albo już wymaga, albo będzie wymagać. Jest taki producent świeczek do jednej z dużych sieci znanych wszystkim w centralnej Polsce, który ma problem, bo te świeczki nie mogą być w niektóre miejsca eksportowane, bo mamy taki właśnie miks energetyczny, więc niezależnie od tego, trochę jak w filmie Nocna Zmiana, już pan jak chyba tam ten Pawlak z Wałęsą rozmawiają i cytat jest taki, nie wiecie jak daleko zaszli.
Nocna Zmiana to nam przypomina, że 4 czerwca się zbliża. Z jednej strony wielka demonstracja Platformy Obywatelskiej zapowiadana przez Donalda Tuska, a z drugiej strony wspomnienie tej nocnej zmiany, kiedy rząd Jana Olszewskiego w nocy został odwołany i wtedy premierem został Waldemar Pawlak, który, jak mówią niektórzy, będzie startował w wyborach parlamentarnych i prawdopodobnie zostanie posłem kolejnej kadencji. Waldemar Pawlak, ten, który podpisał porozumienie z Gazpromem. Dobrze, tak się zastanawiam.
Mamy pana premiera i teraz się nie da już takiego porozumienia więcej podpisać.
Prawdopodobnie, bo nigdy nie mów nigdy, bo nie wiadomo, co się w tej polityce i na tym świecie może zdarzyć. A czego i którego, czy w ogóle znasz program tego naszego spotkania na kongresie G2, czego z przyjemnością posłuchasz? Czy o kosmosie, czy o sztucznej inteligencji?
Fajne miejsce w Wrocławiu i fajny kongres. Nie znam wszystkich paneli, bo wybiorę się na swój i jeszcze jeden, ale to, jak powstaje na przykład w Polsce sektor kosmiczny, to jest niesamowite, że potrafimy robić, no nie satelity, ale potrafimy robić elementy, które są niezbędne do tego, żeby satelity latały. To jest fantastyczne, że małe czasami startupy, małe grupy inżynierów potrafią się zebrać i wymyślić coś, żeby zrobić antenkę, która się z takiego małego centymetrowego grzydylka się rozszerza na przykład na 3 metry albo 4 metry i tam coś smyra i załatwia jakiś problem w kosmosie. Niesamowite. A tych rzeczy jest naprawdę bardzo dużo. I to jest, te kosmiczne rzeczy są fascynujące.
To prawda, dzisiaj też jest rocznica urodzin świętego Jana Pawła II. Czy twoje, masz jakieś swoje osobiste wspomnienie związane ze świętym Janem Pawłem II?
To był niesamowity czas. Byłem raz na audiencji, na której tata był i mama takiej prywatnej, ale pamiętam ten dzień, te dni w zasadzie dwa, bo wtedy byłem rzecznikiem prezydenta świętej pamięci Lecha, prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego. I najpierw był taki gigantyczny, on pewnie troszeczkę taki na skraju legalności, nie wiem, dzień skupienia, modlitwy, a potem była żałoba. Były dwie gigantyczne dwa gigantyczne zgromadzenia warszawiaków i nie tylko. I pamiętam tę atmosferę, to było niesamowite. Rzeczywiście dla wielu Polaków, czy prawie wszystkich, wtedy odszedł ktoś niezwykle ważny.
I wydawało się, że ta śmierć zmieni Polskę. Polski nie da się chyba zmienić.
Niektórych na Wiertniczej na przykład nie.
Niedługo przeniesiemy się na kongres wrocławski, kongres G2. Marcin Roszkowski, mimo zmian klimatu i tego ocieplenia we Wrocławiu dzisiaj chłodno w samej koszuli stoisz, popijasz herbatę.
Twoją herbatę. Wypiliśmy dzisiaj o poranku twoją herbatę przy śmietniku we Wrocławiu.
Taka jest prawda. A teraz posłuchamy piosenki. Jest godzina 8:55. Piosenki Jacka Kaczmarskiego, Modlitwa o wschodzie słońca.